Pogotowie radiowe.
Lepsza sztuczna inteligencja niż naturalna głupota.
Czy rzeczywiście zgadzają się Państwo z tak mocnym i ostrym stwierdzeniem? 81-743-7383. Celem naszych środowych spotkań w cyklu Pogotowie Radiowe jest właśnie pogłębianie zagadnienia, jakim jest edukacja medialna, a co wiąże się z tą edukacją medialną, także oczywiście sztuczna inteligencja.
Dlaczego w ogóle rozmawiamy o tej sztucznej inteligencji? Komputerów to używają w tej chwili wszyscy i do wszystkiego, w każdym wieku. I seniorzy, i juniorzy, no i osoby w takim, tak powiem, najbardziej produkcyjnym okresie swojego życia. I bardzo często stykamy się tym, że komputer nie do końca nas rozumie, nie do końca chce z nami kooperować. I właśnie sztuczna inteligencja jest tym duchem, który trzeba tchnąć w maszynę, żeby ona stała się nam bardziej przyjazna. I wobec tego to jest tak, że tak powiem, w tej rozwoju informatyki sztuczna inteligencja odgrywa w chwili obecnej bardzo ważną rolę. Mówi się nawet, że tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa po tych kolejnych rewolucjach, które są tutaj wymieniane, jest rewolucją właśnie sztucznej inteligencji. Jest to trafne sformułowanie, tak jak wynalazek maszyny parowej zrewolucjonizował przemysł, tak jak wynalazek elektryczności też zmienił ogromnie sposób wytwarzania i sposób korzystania z dóbr cywilizacyjnych. Elektronika w XX wieku była napędowym elementem. Teraz w XXI wieku właśnie sztuczna inteligencja wysunęła się na plan pierwszy i determinantą nowych elementów, nowych wyzwań jest właśnie ta sztuczna inteligencja. Myśmy to zrobili, natomiast teraz potrzeba nowego pokolenia. Trzeba tych, którzy to przejmą, rozwiną, zastosują, wykorzystają, będą mieli z tego pożytek. Zachęcić to kolejne pokolenie do przejęcia tej flagi, tej, tutaj używam skrótu AI, Artificial Intelligence, wobec tego to jest właśnie to, co chcę przekazać. Ale zacznijmy od tego, dlaczego my w ogóle tą sztuczną inteligencję rozwijamy. Przecież komputery są takie mądre, tak dużo robią, mamy smartfony. Czy nam ta sztuczna inteligencja jest potrzebna? Owszem, tak. Dlatego, że jeżeli mamy jakieś usługi informatyczne, a potrzebujemy ich coraz więcej w coraz większej liczbie sytuacji, to te usługi informatyczne mają tą właściwość, że w pewnych wypadkach odmawiają posłuszeństwa. Nie z tego powodu, że są niedobre, tylko my nie zawsze potrafimy we właściwy sposób zapytać o to coś, co nam jest w danym momencie potrzebne. I w związku z tym bywa tak, że człowiek czegoś potrzebuje, jakieś tam X, wszystko jedno, co to jest, a komputer mówi, X jest niedostępne. I naprawdę jest niedostępne. I w tym momencie właściwie ten dialog człowieka źle przygotowanego do tego, żeby zadać pytanie, i komputera niewyposażonego w sztuczną inteligencję, jak się kończy. Chcę coś, nie dostałem. Koniec. Natomiast gdyby podobna sytuacja zaistniała w kontakcie między człowiekiem a innym człowiekiem, wyposażonym w inteligencję. Bo tak jak tak tutaj patrzę po sali, to wszyscy Państwo, zdaje się, w inteligencję jesteście wyposażeni. Własną, osobistą, nie sztuczną. Wobec tego taki dialog człowieka z drugim człowiekiem będzie taki. Ten potrzebujący mówi, potrzebuje X-a. Ten mądry człowiek wie, że tego X-a nie dostanie bezpośrednio, ale przeprowadza rozumowanie, że ten X wynika z jakiegoś tam Y-a, a to można zaspokoić przez jakieś tam Z. Wszystko jedno, co oznaczają te X, Y, Z. Ważne jest, że przeprowadza rozumowanie, którego celem jest to, żeby ten człowiek, który ma jakąś potrzebę, tą potrzebę zaspokoił. I właśnie sztuczna inteligencja potrzebna jest do tego, żeby podobnie zachowywał się komputer. Jeżeli mamy komputer dobrze wyposażony właśnie w programy inteligentne, reprezentujące tą sztuczną inteligencję, to one właśnie będą tak się zachowywały. I dzięki temu będziemy mogli osiągać więcej, sami niejednokrotnie wiedząc mniej. To jest wygodne, to jest potrzebne, to jest no, na co dzień z tym się stykamy. I wobec tego takie jest jak gdyby no, źródło tego, że zmagamy się, budujemy te programy sztucznej inteligencji, bo my tego po prostu potrzebujemy.
Z jednej strony potrzebujemy tej sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony trochę jej się obawiamy i o tych obawach za chwileczkę powie po raz kolejny gość na dziś. Profesor Ryszard Tadeusiewicz to polski automatyk i informatyk, profesor nauk technicznych, ale także ten, który bardzo dobrze popularyzuje naukę. I rzeczywiście dziś dzięki m.in. tej popularyzacji będziemy Państwu mówić, tak jak często właśnie w programie, w cyklu edukacji medialna, także o tym, czym jest tak naprawdę ta sztuczna inteligencja, czy znamy to pojęcie, czy wiemy, co tak naprawdę ono oznacza, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak sztuczna inteligencja wpływa na codzienne życie nas, pojedynczych osób. My jak na razie wyposażeni, tak jak powiedział pan profesor, w naszą własną, naturalną, niesztuczną inteligencję. Mówimy państwu dzień dobry, a razem ze mną oczywiście Piotr Król, który ten program zrealizuje. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. I przejdźmy do tego drugiego zagadnienia. Z jednej strony potrzebujemy już coraz częściej na co dzień tej sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony obawiamy się jej.
Natomiast no, z drugiej strony tej sztucznej inteligencji trochę się obawiamy. Jest bardzo wiele różnych kasandrycznych wizji mówiących, że no, ta sztuczna inteligencja to na przykład zawładnie światem. Jak te komputery będą takie bardzo mądre, to one dojdą do wniosku, że właściwie to po co im ci ludzie, prawda? Jakieś tam białkowe prototypy robotów. Zniszczyć. No, jest taka obawa. Ja postaram się tą obawę rozwiać Państwu, powiedzieć, dlaczego sądzę i twierdzę, że tego zagrożenia nie ma, ale to się pojawia. Zwłaszcza w różnego rodzaju takich rozważaniach oderwanych może od wiedzy konkretnej, ale za to nastawionych na sensacje. No bo cóż może być bardziej sensacyjnego niż roboty, które wymordują wszystkich ludzi. Nie będzie czegoś takiego. Natomiast to, co jest realnym zagrożeniem, to, że roboty, skrótowo mówiąc, narzędzia wyposażone w sztuczną inteligencję, mogą z nami konkurować na rynku pracy. I to niestety jest prawda. To rzeczywiście może tak być, że po upływie jakiegoś czasu pracodawca, czy może inaczej wytwórca czegoś, będzie miał do wyboru. Albo zatrudni człowieka, albo zatrudni robot. No ale robot pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie miewa kaca w poniedziałek, prawda? Nie domaga się podwyżki, jest pracownikiem pod wieloma względami lepszym. I wobec tego sztuczna inteligencja, poczynając od prac technologicznych, montażowych, na przykład w budowie współczesnych samochodów, bardzo mocno partycypują roboty, ale również w różnego rodzaju zadaniach stricte intelektualnych, na przykład w pracach redakcyjnych różnego rodzaju, czy nawet w pracach twórczych różnego rodzaju. Zresztą wszyscy wiemy o ChatGPT i tych sprawach, że sztuczna inteligencja może nas zastępować. Jak może nas zastępować, to pewnie będzie nas zastępować. A jak będzie nas zastępować, to pojawia się pytanie, a co z nami, tymi zastępowanymi? I to jest rzeczywiście pewne ryzyko. Natomiast jak mówię tej koncepcji, że komputery wyposażone w sztuczną inteligencję, która przekroczy nawet inteligencję ludzi, będą chciały się nas pozbyć, wytłuc nas jakoś tam zniszczyć. To są fantazje. To czegoś takiego nie będzie, bo nie ma powodu, żeby narzędzia, nawet najdoskonalsze sztucznej inteligencji, przejawiały agresywne nastawienie do ludzi. Bo my o nic nie konkurujemy. Komputer wyposażony w sztuczną inteligencję nie będzie nam zazdrościł pieniędzy, bo on tych pieniędzy nie potrzebuje. Nie będzie nam zazdrościł stanowiska, bo on tego stanowiska nie potrzebuje. Nie będzie potrzebował żywności, nie będzie potrzebował naszych mieszkań, nie będzie potrzebował naszych majątków. Czego może wobec tego oczekiwać po tym, żeby nas zniszczył? Komputery są logiczne. Wobec tego nie tego, to po lewej stronie ta wizja Ziemi, którą przejęły komputery, jest nieaktualna. Natomiast ta wizja po prawej stronie aktualna jest.
Mamy prawą i lewą stronę dotyczącą tego, w jaki sposób my ludzie postrzegamy sztuczną inteligencję i czy mamy świadomość tego, jak zmiany w świecie technologii wpływają na świat wartości w naszym życiu, w życiu człowieka?
Jak te komputery będą takie bardzo mądre, to one dojdą do wniosku, że właściwie to po co im ci ludzie, prawda? Jakieś tam białkowe prototypy robotów.
Jakiś katastroficzny film science fiction, ale z drugiej strony coraz częściej...
Roboty, narzędzia wyposażone w sztuczną inteligencję mogą z nami konkurować na rynku pracy.
I to już się dzieje. Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? 81 743 7383 i jak zawsze pogotowie małpka radiolublin.pl.
Pogotowie radiowe. Czym jest sztuczna inteligencja i jak prawdopodobnie zmieni nasze życie?
Między innymi na przykład, czy sztuczna inteligencja poszła na wybory? Czy sztuczna inteligencja mogła wybrać, czy też wpłynąć na wybór prezydenta USA? Okazuje się, że te obawy, że sztuczna inteligencja radykalnie wpłynie na wybory prezydenckie w USA, to tak naprawdę obawy przesadzone. Naukowcy przecenili to zagrożenie związane chociażby z deepfake'ami podczas obecnej kampanii w Stanach Zjednoczonych. Nie były one aż tak bardzo dotkliwe. Choć Amerykanie procentowo około 18-20% obawiali się między innymi wpływu sztucznej inteligencji na wybory. Bo rzeczywiście zmienia ona bardzo nasze współczesne życie.
Sztuczna inteligencja jest możliwa, ale podlega pewnym ograniczeniom. Dokąd sięga obecnie sztuczna inteligencja i gdzie ona się tak naprawdę kończy? Mianowicie mamy tutaj oto istotę inteligentną i zawsze się zastrzegam, że wszelkie podobieństwo do osób znajdujących się na sali jest przypadkowe. To nie oznacza, że ja chciałem kogoś tutaj wywołać i powiedzieć o, to jest istota inteligentna. Takich istot inteligentnych widzę tutaj dużo. Więc w związku z tym każda z tych istot inteligentnych przejawia tą inteligencję, przejawia ją w jakiś sposób. W jaki? Ano cóż, najpierw postrzega środowisko. To jest jeden z procesów, w których wykazujemy się inteligencją. Postrzegamy to środowisko. Wobec tego co robimy? Widzi ten osobnik, słyszy, dotyka, próbuje, wącha, ma tak zwane wejścia. Ma wobec tego kontakt ze światem, percepcja. To element inteligencji. Ta istota inteligentna będzie demonstrowała jakieś zachowanie. Chodzi, manipuluje, buduje, coś zdobywa, posiada wyjścia, działa. Wobec tego przez te działania też przejawia tą swoją inteligencję. Co więcej, istota inteligentna posiada wiedzę. Istota inteligentna potrafi rozumować i wyciągać wnioski z tej wiedzy. Jeżeli poprzestaniemy na tym etapie, to w tym momencie pojawia się konkurent. O! Wyłonił się konkurent, mianowicie komputer, i on powie, ja też to potrafię. Dlatego, że systemy sensoryczne współczesnej techniki pozwalają za pomocą właśnie technik informatycznych, technik elektronicznych zbierać o wiele więcej informacji niż to, co my jesteśmy w stanie postrzegać naszymi zmysłami. Nasze zmysły są ograniczone, natomiast czujniki sztuczne nie. Jeżeli chodzi o te zachowania, no to przecież wszelkiego rodzaju roboty, manipulatory, systemy wykonawcze też są w stanie zrobić co najmniej tyle, co potrafi zrobić człowiek, albo znacznie więcej. Więc w związku z tym tutaj komputer rzeczywiście może z nami konkurować. Co do posiadania wiedzy chyba nikt nie ma wątpliwości, że na przykład w internecie generalnie wiadomości jest więcej niż w głowach wszystkich osób tutaj zebranych na tej sali, niczego nie ujmując tym osobom. Wobec tego wiedzę te systemy informatyczne mają. Potrafią rozumować, no bo są wyposażone w narzędzia pozwalające łączyć pewne fakty, wyciągać wnioski. Wobec tego do tego momentu sztuczna inteligencja rzeczywiście może być alternatywą dla człowieka, prawda? Jest człowiek, jest komputer, jeden i drugi potrafi zrobić de facto to samo. Natomiast człowiek posiada coś więcej. Posiada życie wewnętrzne, posiada procesy wewnętrzne. W ramach tego ma pewne zdolności rozumienia, może mieć intencjonalność, do czegoś dążyć, coś wybierać, coś oczekiwać, czegoś pragnąć. Otóż tego współczesne komputery nie potrafią. Wobec tego zwróćcie Państwo uwagę, do pewnego miejsca ta sztuczna inteligencja może z nami rywalizować. Robi to samo. Być może nawet lepiej, ale w pewnych obszarach ona jednak już, jak to moi studenci mówią, wymięka, prawda, nie daje rady. Proszę Państwa, skąd się bierze sztuczna inteligencja? Bo no, mówimy o niej jako o czymś, co istnieje, no, ale ktoś to musiał stworzyć. W związku z tym, skąd ona się wzięła? Otóż jest kilka źródeł sztucznej inteligencji. Wymieniam ich tutaj kilka, jest ich nawet więcej. Ale te najważniejsze udało mi się na tym slajdzie umieścić. W lewym górnym rogu widzicie Państwo mózg człowieka i różne badania, które na tym mózgu przez całe dziesiątki, czy nawet ponad 100 lat były prowadzone przez biologów. Neurobiologia rozwinęła się ogromnie. Dowiedzieliśmy się, jak ten mózg jest zbudowany, dowiedzieliśmy, jak on funkcjonuje, jakie są procesy elektryczne, jakie są procesy biochemiczne zachodzące w tym mózgu. I wobec tego ta analiza struktur i badanie funkcji mózgu mogą być podstawą do właśnie wyposażenia sztucznej inteligencji na obraz i podobieństwo tego, co sami nosimy na co dzień, a czasem nawet używamy. Są tacy, którzy używają tego mózgu, więc w związku z tym oni mogą być tutaj konkurencją.
Sztuczna inteligencja jest rzeczywiście możliwa, może być w jakimś stopniu zagrożeniem, ale trzeba pamiętać o tym, że podlega ona pewnym ograniczeniom i to my, czyli ludzie, stanowimy tutaj przewagę, podkreśla profesor Ryszard Tadeusiewicz, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek Polskiej Akademii Nauk i także Polskiej Akademii Umiejętności.
Pogotowie radiowe. Sztuczna inteligencja powstała na skutek tego, że w pewnym momencie ludzie uświadomili sobie, że komputer może nie tylko liczyć.
Liczy, tańczy, także modeluje, recytuje. Czy rzeczywiście tak wiele umie ten komputer, ta sztuczna inteligencja, jak również z tym myśleniem abstrakcyjnym u sztucznej inteligencji? Czy sztuczna inteligencja powstała na obraz i podobieństwo naszego ludzkiego mózgu? Zastanawia się profesor Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Sztuczna inteligencja nie sprowadza się tylko do modelowania mózgu, dlatego że bardzo wiele istotnych elementów można uzyskać dzięki temu, że pewne procesy psycholodzy zbadali jako procesy. Procesy biegnące, zmierzające do inteligentnych rozwiązań. I okazuje się, że właśnie te psychologicznie zbadane procesy poprzez wywiady psychologiczne. Mamy różnego rodzaju obserwacje psychologiczne, mamy różnego rodzaju badania aparaturowe psychologiczne. Dowiadujemy się o tym, jak funkcjonuje nasz wewnętrzny świat. Świat naszych myśli, świat naszych wyobrażeń, świat naszych pragnień, świat naszych logicznych działań. Wobec tego psychologowie dostarczyli ogromną ilość informacji i pewne działy sztucznej inteligencji to są właściwie przełożone na język informatyki obserwacje psychologiczne. Kolejna sprawa to eksperymenty na zwierzętach. Zwierzęta są znacznie mniej skomplikowane pod względem funkcjonowania intelektu, więc w związku z tym obserwacje, które możemy poczynić na zwierzętach, bywają bardzo dobrą przesłanką do tego, żeby to potem przenieść do komputera. I rzeczywiście takie tak zwane doświadczenia in vivo są stosowane, dowiadujemy się bardzo, bardzo wiele i rzeczywiście nie robiąc krzywdy tym zwierzętom, możemy poznać ich inteligencję i poznać ich sposoby myślenia, a komputer, który będzie myślał równie sprawnie jak małpa, to naprawdę będzie mądry komputer. Proszę Państwa, kolejna sprawa to jest rysunek symboliczny. Rzeczywiście to, że przeszliśmy w technice informatycznej od przetwarzania liczb wyłącznie do przetwarzania symboli i stojących za tymi symbolami pojęć, to doprowadziło do tego, że mamy rzeczywiście bardzo poważne osiągnięcia, sukcesy w sztucznej inteligencji. No i wreszcie bardzo ciekawe, mianowicie obserwacje kliniczne. Obserwacje ludzi, u których procesy mentalne zostały zakłócone. Problemy czasem psychiatryczne, ale również różnego rodzaju zranienia, uszkodzenia, ubytki w mózgu i skutki. Proszę Państwa, to jest o tyle ważne, że doskonałość naszego intelektu, doskonałość naszego mózgu bardzo utrudnia jego poznanie. Dlatego, że pomiędzy światem zewnętrznym, tym istniejącym obiektywnie, a naszym wewnętrznym wyobrażeniem o tym świecie. Każdy z was nosi z sobą taki wewnętrzny obraz zewnętrznego świata. Pomiędzy jednym i drugim są bardzo zaawansowane procesy przetwarzania informacji. Tam w tym mózgu dzieje się bardzo wiele skomplikowanych procesów. Ale one przebiegają tak szybko i tak sprawnie i tak doskonale, że my ich nie możemy uchwycić. U zdrowego człowieka poznanie tego, co się dzieje w jego mózgu, kiedy coś ogląda, coś słyszy, coś go denerwuje, to jest prawie niewykonalne. To jest jak idealna szyba. Tu jest świat wewnętrzny naszego umysłu, a tam jest świat zewnętrzny, ten obiektywnie istniejący. Między nimi jest intelekt, nasz intelekt. Tylko on jest taki doskonały, że go trudno zauważyć. Ale jeżeli na tej szybie, idealnej szybie, gładkiej szybie, pojawi się rysa, pęknięcie, plama, to możemy zobaczyć. I to jest właśnie ten element. Badania kliniczne związane na przykład właśnie z psychiatrią dostarczają tutaj bardzo ciekawych elementów. I okazuje się, że właśnie wiele elementów sztucznej inteligencji powstało na skutek tego, że komuś tam w jakiś sposób uszkodzono mózg, a myśmy się dowiedzieli, jakie to miało skutki.
I tak oto prognozy wskazują, że do 2025 roku aż 95% interakcji z klientami w branży detalicznej będzie wspomaganych właśnie przez sztuczną inteligencję, co oznacza, że sztuczna inteligencja zastąpi tak naprawdę większość komunikacji prowadzonej przez ludzi, zarówno online, jak i telefonicznie. A jak to będzie radiowo? Ten pionierski przykład Radia Kraków na razie spalił na panewce, jeśli chodzi o prowadzenie programów przez sztuczną inteligencję, a nie przez żywych dziennikarzy. Ale co przyniesie nam świat, to oczywiście zobaczymy. Warto pamiętać tę złotą myśl wprowadzoną dzisiaj przez profesora Ryszarda Tadeusiewicza, która może troszeczkę nas nakierować na to, w którym kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję.
Lepsza sztuczna inteligencja niż naturalna głupota.